Łukasz Noga, witam w wakacyjnej rozgrzewce. Dziś naszym gościem jest pan Patryk Fajdek, wicewojewoda mazowiecki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od spraw bieżących i spraw miejskich. Na ostatniej sesji Rady Miasta Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi. Czy to było dla pana zaskoczenie, czy przewidywał pan taki przebieg wydarzeń?
Pierwsze historyczne chyba dla pana prezydenta Radosława Witkowskiego. Dla mnie coś całkowicie naturalnego, dlatego że prawdziwym absolutorium, prawdziwym wotum zaufania dla pana prezydenta były wybory samorządowe w kwietniu tego roku, gdzie zdobył mandat na kolejną 5-letnią kadencję, więc tak naprawdę głosowanie podczas sesji Rady Miasta ja uważam za formalność.
Formalność, do tej pory mówiono, że to jest kwestia polityczna, udzielenie takiego absolutorium, więc gdzie tu merytoryka, gdzie tu dyskusja na temat tego, czy faktycznie powinno być udzielone?
Znaczy PiS w poprzedniej kadencji faktycznie traktował absolutorium czy wotum zaufania jako narzędzia stricte politycznie i to było na zasadzie nie oceniajmy merytorycznie, nie dyskutujmy, tylko nie, bo nie przyznamy, bo prezydent jest z innej opcji, zróbmy sobie na tym jakiś kapitał polityczny, zbijmy go i pokażmy mieszkańcom naszego miasta, że prezydent jest nieudolny. No, w tej kadencji wprowadzamy normalność podczas obrad Rady Miejskiej. Są dyskusje, jest merytoryka i przede wszystkim uznanie tego mandatu społecznego, bo nie zapominajmy, że jednak ponad 50% poparcia Radosław Witkowski zdobył w kwietniu w tegorocznym w wyborach samorządowych, więc mieszkańcy naszego miasta oceniają go dobrze. Na tyle dobrze, żeby wybrać go na kolejną 5-letnią kadencję, więc Rada Miasta po prostu, tak jak mówię, formalnie uznała to, co uznali wcześniej mieszkańcy.
Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego to jest taka koalicja na szczeblu lokalnym. Jak pan przewiduje, czy współpraca w tej koalicji będzie podobna jak w koalicji rządowej, czy może lepsza?
Zarówno w jednej koalicji, jak i w drugiej koalicji współpraca układa się dobrze. Oczywiście są dyskusje, jest wymiana argumentów, jest przerzucanie się pomysłami, ale pomysłami, które mają napędzać właśnie działania tych koalicji. To jest dobre. W Radomiu ja nie widzę najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o działalność koalicji. Są tam różne środowiska polityczne, bo mamy i bezpartyjnych Radomian, w postaci pana Kazimierza Woźniaka mamy Polskę 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicję Obywatelską, no i w końcu Lewicę w postaci radnego Jana Pszczoły. I ta współpraca, co widać chociażby po ostatnich sesjach Rady Miasta, układa się dobrze. Jest dyskusja, jest merytoryka, jest współpraca i to najważniejsze i to cieszy.
Można by zaryzykować stwierdzenie, że tu jest trochę łatwiej o współpracę, bo na szczeblu krajowym wchodzą już kwestie ideologiczne i tu pojawiają się zgrzyty, jak chociażby w przypadku projektu ustawy o związkach partnerskich.
My tu w Radomiu wszyscy mamy absolutnie świadomość tego, że dobra współpraca tu lokalnie musi przekładać się na dobrą współpracę radomskiego samorządu z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego i z rządem, po to właśnie, żeby nasze miasto korzystało na tym jak najlepiej, jak najczęściej, żeby tutaj właśnie trafiały środki europejskie, tak żeby nasze miasto mogło się rozwijać i mieć dynamikę rozwoju. Więc ta współpraca dlatego też układa się dobrze, bo wszyscy mamy tą odpowiedzialność sobie właśnie za losy naszego miasta. A jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, pewnie mówi pan o związkach partnerskich, o ustawie, którą prowadzi pani Katarzyna Kotula, pani minister, no to ja się cieszę z tego, że decyzją pani minister Katarzyny Kotuli z Lewicy właśnie i pana premiera Donalda Tuska projekt o związkach partnerskich będzie projektem rządowym, bo to jednak inna ranga. Polska jest jednym z ostatnich krajów w Europie, który nie ma żadnych uregulowań w kwestii związków partnerskich. Mało tego, wiele państw europejskich, nawet zarządów konserwatywnych, wprowadzało odpowiednie regulacje, więc ja nie rozumiem, dlaczego Polska jest tak daleko wstecz i czas wreszcie zrobić ten milowy krok dla osób, które chcą sformalizować swój związek, niezależnie od orientacji seksualnej.
No ale jeden z waszych koalicjantów jednak stanął tutaj okoniem i nie zanosi się na to, żeby zmienił zdanie.
No tak, no Polskie Stronnictwo Ludowe ma w tej kwestii trochę inne zdanie. Tutaj faktycznie dość długie rozmowy pomiędzy właśnie panią minister, a panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Ale koniec końców ja wierzę w to, że ten projekt o związkach partnerskich zyska większość w polskim parlamencie, że zostanie on przegłosowany, bo w każdym środowisku politycznym są osoby, które, mówię o tych właśnie środowisku chociażby Polskiego Stronnictwa Ludowego, wierzę w to, że tam są też osoby, które taki projekt byłyby w stanie poprzeć i za nim zagłosować.
Pan Kosiniak-Kamysz ma taką manierę, lubi apelować do różnych polityków. Gdyby pan mógł teraz zaapelować do polityków PSL-u, jakby pan ich przekonał, żeby jednak zagłosowali za tym projektem?
Ja nie będę apelował do polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo wierzę, że te rozmowy cały czas będą się toczyły właśnie na tej linii rządowej, w tym bezpośrednim gronie kierownictwa tej koalicji, tak to określmy. I wierzę w to, że ta ustawa zostanie uchwalona, bo ona jest po prostu potrzebna dla setek tysięcy, jeżeli nie milionów naszych obywateli, którzy chcą sformalizować swój związek, którzy chcą bez dodatkowych kroków prawnych, bez ich podejmowania, chcą dziedziczyć po sobie majątek, chcą dowiadywać się o stanie swojego zdrowia, chcą wspólnie żyć po prostu właśnie w takim sformalizowanym związku, więc to jest kwestia tego, żeby po prostu to przegłosować. Ja ogromnie wierzę w to, że taka większość dla tej ustawy się znajdzie. No później jeszcze jest krok pana prezydenta, tak, Andrzeja Dudy, który będzie musiał tą ustawę podpisać. No wiemy, jaki stosunek ma Andrzej Duda do tego typu rzeczy, jaki stosunek ma do par homoseksualnych, jak często obrażał tych ludzi, jak często uważał ich, to jest karygodne w ogóle, nie mieszczące się w głowie absolutnie, za kategorię, można powiedzieć, podludzi. No to jest coś, co nie mieści się w głowie, jeżeli pada z ust głowy państwa. W ogóle jest kogokolwiek, a to dopiero głowy państwa. Ale wierzę, że ta presja społeczna, wierzę, że ta większość, ewentualna większość w polskim parlamencie skłoni go do tego, żeby tą ustawę jednak podpisać. A jak nie, to za rok czasu wybory prezydenckie i wierzę, że wtedy tą ustawę na pewno uda się podpisać, uchwalić już na tym poziomie urzędu prezydenta.
Co w takim razie z innymi obietnicami lewicy, skoro one wszystkie mogą się rozbić o weto prezydenta?
No nie, my jesteśmy dosyć skuteczni w tym rządzie, bo pokazujemy to na co dzień. Chociażby zasiłek pogrzebowy, który wzrósł o 3000 zł z kwoty 4000 do 7000 zł. W ostatnich dniach przez Komisję Sejmową pozytywnie przeszedł projekt, obywatelski projekt renty wdowiej, nasz flagowy postulat. Podnieśliśmy kwotę na tworzenie miejsc w żłobkach. No dzisiaj na samym Mazowszu blisko 150 gmin nie ma żadnej opieki instytucjonalnej w postaci właśnie żłobka, klubu malucha dla dzieci do lat 3 i my podnieśliśmy kwotę dzięki właśnie środkom z Krajowego Planu Odbudowy z 36 tysięcy na blisko 58 tysięcy na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, tak żeby w ciągu najbliższych dwóch, trzech, czterech lat w ciągu najbliższej kadencji stworzyć około 2000 nowych miejsc w żłobkach, tak żeby też dać rodzinom wybór, czy chcą wychowywać dziecko samemu w domu, czy chcą właśnie godzić macierzyństwo, rodzicielstwo, tacierzyństwo z karierą zawodową. Jeżeli mówię o tym godzeniu, to od 1 października wchodzi program Aktywna Rodzina. 1500 zł dla tych rodzin, które będą chciały pogodzić właśnie karierę zawodową z wychowywaniem dziecka i potrzebują wsparcia właśnie na sfinansowanie żłobka, na sfinansowanie niani, sfinansowanie babci. No tutaj te środki mogą przeznaczyć dowolnie, ale właśnie na opiekę dla swojego dziecka. Więc to wszystko realizujemy właśnie w ramach nowej koalicji rządzącej. Środki na budowę akademików dzięki działaniom ministra Dariusza Wieczorka, podwyżki dla nauczycieli, dla pracowników akademickich w granicach od 30 do 33%. I wreszcie coś, co dla mnie bardzo ważne, pierwsza ustawa tego rządu, 500 milionów złotych rocznie na in vitro, finansowane od 2 do 6 prób do roku aż 2028. No to wszystko właśnie dzięki między innymi działaniom lewicy i skuteczności naszych ministrów. No i coś, co o czym też warto wspomnieć, dodatek 1000 zł dla pracowników socjalnych i dla rodzin z pieczy zastępczej, no dla pracowników socjalnych, którzy dzisiaj często zarabiają tyle, ile osoby, które sami się do nich zgłaszają właśnie po wsparcie finansowe. Więc coś, co zdecydowanie już dawno trzeba było podnieść.
Wspomniał pan o rencie wdowiej. Tak krótko, gdyby pan mógł powiedzieć, kiedy może ten projekt wejść w życie?
No ja tutaj nie odważę się, panie redaktorze, na jakieś terminy i rzucanie konkretnymi datami, dlatego że no, projekt musi zostać przeprocedowany w polskim parlamencie i musi zostać uchwalony. Kiedy? Nie wiem, ale dobrym takim znakiem jest to, że faktycznie przez komisję już przeszedł pozytywnie, ogłosiło to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, co cieszy. Coraz bliżej.
Ostatnia kwestia i proszę o komentarz. Lewica walczyła i walczy chyba nadal o to, żeby nie było wykluczenia komunikacyjnego dla mieszkańców różnych miast i miejscowości, którzy nie są skomunikowani z większymi ośrodkami. Jak to się ma do projektu Megalopolis ogłoszonego przez Donalda Tuska i likwidacji tej planu stworzenia linii z CPK przez Radą do Rzeszowa?
Na pewno, jeżeli mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym tworzonym za rządów PiSu, to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć sobie, że to była po prostu maszynka, która wydawała pieniądze i nic nie wnosiła tak naprawdę. Miliardy złotych, które zostały wydane do tej pory, co pokazują audyty, poszły tak naprawdę na pensje kadry kierowniczej tej spółki oraz na PR, z którego za wiele nie wynikało. No dzisiaj podchodzimy do tego projektu inaczej, pod hasłem 100 minut, tak, do z każdego zakątku kraju do właśnie do Warszawy. Zresztą dzisiaj, no, mówimy...
Może nie z każdego, bo tylko na zachód.
No, z wielu zakątków naszego kraju i dobrze, bo faktycznie to wykluczenie komunikacyjne jest. Ja też uważam, panie redaktorze, że trzeba inwestować bardzo mocno właśnie w kolej, ale również tą powiatową. Trzeba inwestować w postulat, o którym dość głośno mówimy, autobus w każdej gminie, tak, żeby właśnie ta komunikacja gminna też pozwalała mieszkańcom dojechać do urzędu, chociażby urzędu gminy. No często dzisiaj często są to wyprawy całodniowe, chociażby z Rzeczniowa do Lipska, żeby dojechać do urzędu powiatowego, to trzeba poświęcić cały dzień na to, żeby załatwić jedną prostą, krótką sprawę. Więc na to na pewno środki się muszą znaleźć. Środki na to też już są w ramach różnych programów i trzeba bardzo mocno postawić na tym właśnie tutaj swoją aktywność. I to jest ważne dla Lewicy, bo 14 milionów ludzi w kraju jest wykluczonych komunikacyjnie, więc to jest dla nas flagowy postulat.
Tym komentarzem dziś kończymy. Moim Państwa gościem był pan Patryk Fajdek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.